Gościem Radia Zachód jest Łukasz Mejza, radny wojewódzki, szef klubu radnych, bezpartyjni samorządowcy. Witaj, Janusz Rzeczkiewski, dzień dobry.
Witam naszych słuchaczy, witam pana redaktora. Niezmiernie miło mi gościć u państwa znowu.
Też się cieszymy. Zarząd województwa otrzymał absolutorium. Jak głosowali bezpartyjni?
Bezpartyjni zostawili pełną swobodę swoim radnym ze względu na to, że absolutorium to tak naprawdę stwierdzenie prawidłowości działań finansowych organu wykonawczego, jakim jest zarząd województwa. No i tutaj w tym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
To jak pan głosował?
Natomiast to też doskonała okazja do tego, żeby ocenić politykę. No i właśnie poprzez tę politykę zarządu ja wstrzymałem się od głosu, także nie głosowałem za udzieleniem absolutorium ze względu na to, że nie podoba mi się chociażby pozycja naszego województwa w rankingach innowacyjności. Nie podoba mi się saldo, ujemne saldo migracji zewnętrznych i zewnętrznych wśród młodych ludzi, czyli moi rówieśnicy wyjeżdżają do większych ośrodków w Polsce i wyjeżdżają za granicę. I ta dotychczasowa polityka zarządu województwa wypchnęła masy młodych lubuszan właśnie poza granicę naszego województwa, dlatego nie głosowałem za udzieleniem absolutorium, bo ta polityka mi się nie podoba.
Dobrze, to co musiałaby zrobić marszałek województwa i zarząd województwa, żeby to absolutorium od bezpartyjnych, czy od pana akurat tutaj konkretnie otrzymać? Bo jak rozumiem, nie wszyscy koledzy głosowali tak jak pan.
Przede wszystkim być bardziej aktywna. Chciałbym, żeby więcej w tym naszym województwie lubuskim się działo. Chciałbym, żebyśmy bardziej rozwijali się gospodarczo, żebyśmy w końcu wjechali na tę autostradę rozwoju gospodarczego. A mam wrażenie, obserwując to, co się dzieje u nas, że niestety ugrzęźliśmy w furtce do dobrej przyszłości. Na to zgody bezpartyjnych czy mojej jako Łukasza Mejzy nie może być.
No, ale to są takie, wie pan, okrągłe słowa, a konkrety.
Konkrety? No chociażby poprawienie tej pozycji w rankingach innowacyjności, czyli przekazanie większej ilości środków na badania, większej ilości środków na rozwój, na wsparcie dla młodych przedsiębiorców. To są bardzo proste rzeczy. Wystarczy trochę kreatywności, wystarczy trochę pomysłu i potem konsekwencji w działaniu. Także mniej PR-u osobistego, a więcej działalności na rzecz województwa. Po prostu. I to mówię szczególnie jako przedstawiciel młodego pokolenia, które, przypomnę, masowo z naszego województwa wyjeżdża.
Powiedział pan o PR-ze i ten PR wczoraj był odmieniany przez wiele przypadków. Czy to jest taki główny zarzut też do zarządu, do marszałek, że zbyt duże środki są przeznaczane na to?
Myślę, że to jest jeden z głównych zarzutów. Jak dla mnie, tym najpoważniejszym jest właśnie ta inercja, ten marazm województwa lubuskiego. Wyjeżdżam do sąsiednich województw, do Wielkopolski, na Dolny Śląsk, do Zachodniopomorskiego. Widzę, co tam się dzieje, jak te województwa się rozwijają, jakie pieniądze są pakowane w inwestycje i rozmawiam z przedsiębiorcami również z tamtych województw. Wiem, jakie otrzymują wsparcie, natomiast u nas to bardzo słabo wygląda.
Dobrze,
i to jest główny zarzut.
Dobrze, no ale też skoro o wyjazdach mowa, to była mowa o misjach gospodarczych, które są organizowane przez Urząd Marszałkowski. Pytanie o ich skuteczność, pytanie o celowość wydatkowania środków, no dużych pieniędzy jednak w kontekście tych wyjazdów także za ocean.
No my już w zeszłym roku zastanawialiśmy się, jak te misje nazwać, jak te wyjazdy nazwać. Kłóciliśmy się na łonie klubu właściwie, no sprzeczaliśmy dość mocno, czy to będzie Biuro Podróży EAP, czy może Marszałkowskie Biuro Podróży. Ostatecznie chyba ta druga pozycja wygrała, no i niestety to odzwierciedla stan, w jakim znajdują się te misje. Oczywiście to jest bardzo potrzebne narzędzie do rozwoju przedsiębiorczości, do rozwoju gospodarczego naszego regionu i właśnie wsparcie dla szczególnie młodych
to
przedsiębiorców.
Gdzie jest problem?
Powinno być. No ale niestety idea jest słuszna, natomiast wykonanie oceniam krytycznie. Po prostu te misje się nie sprawdzają w takim kształcie, w takiej formule, w jakiej funkcjonują i należałoby tę formułę po prostu wyraźnie zmienić.
Dobrze, skoro o sejmiku wczorajszym mowa, to też taki sejmin przedwakacyjny, ale to jedna z ostatnich obrad przed wyborami samorządowymi. Jak sądzę, też sporo o wyborach było.
No w kuluarach bardzo dużo się o tych wyborach mówiło, także tę część, oficjalną zdominowały rozmowy o finansach, o budżecie, o wykonaniu tego budżetu. Natomiast rozmowy kuluarowe, no to zdecydowanie już domena najbliższych wyborów samorządowych, układania list i wszelakich przetasowań.
Czy coś nas zaskoczy w kontekście układania list, nie wiem, możliwych koalicji, jakiejś współpracy?
Panie redaktorze, ja się skupiam na ciężkiej pracy dla lubuszan. Przypomnę, że kadencja jeszcze trwa. Cały czas jesteśmy radnymi województwa lubuskiego i naszym obowiązkiem jest to, aby działać na rzecz regionu lubuskiego i jego mieszkańców. Również przy absolutorium. Ja to absolutorium nie oceniałem z perspektywy swojej jako radnego, ale z perspektywy mieszkańca województwa lubuskiego. I zastanawiałem się, co ten mieszkaniec województwa lubuskiego ma z wykonania budżetu. Bo to, że słupki się zgadzają, to jest wszystko okej, tylko mało kogo to obchodzi. Dlatego zawsze musimy patrzeć z perspektywy mieszkańca. Pytanie, i to jest nasz obowiązek.
Pytanie, czego mieszkańcy powinni oczekiwać od samorządu województwa lubuskiego? To jest pytanie otwarte. Jakie jest przełożenie tutaj na funkcjonowanie samorządu właśnie?
I to również był jeden z naszych zarzutów. My ocenialiśmy wczoraj budżet, który już na etapie tworzenia nie był w wystarczający sposób nasycony obywatelskością. Przejawiało się to chociażby w tym, że nie wszystkie inicjatywy obywatelskie zostały zrealizowane oraz w tym, że bardzo dobre propozycje zgłaszane przez kluby radnych, w tym przez mój klub bezpartyjnych samorządowców, nie zostały uwzględnione, a te propozycje były wynikiem szerokich rozmów i konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego, czyli ich głos nie został tutaj absolutnie uwzględniony. Więc odpowiadając na pana redaktora pytanie, mieszkańcy mogą oczekiwać przede wszystkim większej aktywności od samorządu województwa lubuskiego i partycypacji własnej.
Dobrze, to teraz w kontekście partycypacji, większej aktywności, a może konkretnie podziału środków na inwestycje. Ostatnio bezpartyjni samorządowcy wskazywali na to, że te środki nie są dzielone w sposób racjonalny, równomierny. Dlaczego?
Dlatego, że południe województwa lubuskiego, które przypomnę stanowi 2/3 jego ogólnej liczby mieszkańców, nie może być traktowane jak ubogi krewny północy. 15 na 21 milionów zostało przyznane dawnemu województwu gorzowskiemu, które stanowi zaledwie 1/3 wszystkich mieszkańców. 12 na 18 wniosków pochodziło właśnie, 12 na 18 wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, pochodziło z tej części. No na to nie może być zgody. Teraz jest mundial, wszyscy żyją piłką nożną, także ja też pozwolę sobie na taką piłkarską metaforę. My jako województwo lubuskie musimy zawsze grać w tych samych koszulkach i kopać piłkę do tej samej bramki. A my się kłócimy już w szatni. I potem na to ogólnopolskie boisko wychodzimy mocno podzieleni. I jeżeli będziemy wychodzić podzieleni, to wszystkie mecze będziemy przegrywać i dostawać baty niczym takie futbolowe San Marino.
Być może te projekty, które były na północy regionu, były lepsze po prostu, lepiej
panie
przygotowane.
Panie redaktorze, 80 wniosków spłynęło, czyli możemy powiedzieć, że praktycznie każda jednostka samorządu terytorialnego taki wniosek złożyła. No nie uwierzę w to, że tam są większe potrzeby niż na południu, bo każdy ma te potrzeby. Mieszkańcy południa też płacą uczciwie podatki i też chcą, żeby ich lokalne ojczyzny się rozwijały. Dlatego apelujemy do wojewody i do przedstawicieli rządu, aby te środki były dzielone w sposób równomierny i województwo mogło rozwijać się w sposób zrównoważony. Po prostu nas nie stać na podziały. Jesteśmy jednym województwem i musimy być jak jedna pięść i razem walczyć na tym ogólnopolskim boisku.
A czy bezpartyjni samorządowcy są podzieleni albo będą podzieleni podczas wyborów samorządowych? Czy to, jak w tej chwili funkcjonujecie jako klub, to jest logiczne, że wszyscy radni wojewódzcy będą na listach bezpartyjnych samorządowców? Jak będzie wyglądać lista bezpartyjnych samorządowców w wyborach samorządowych?
Bezpartyjni to prawdziwa alternatywa dla obecnych partii politycznych i emanacja głosu mieszkańców. Spotykamy się z bardzo ciepłym przyjęciem, spotykamy się z bardzo dobrymi opiniami, także na pewno będziemy
reklamy,
mieli bardzo, bardzo silną listę, panie redaktorze, proszę dać mi dokończyć.
Bardzo proszę.
Bardzo silną listę i również na tej liście będą przedstawiciele obecnego składu Sejmiku Województwa Lubuskiego. Zobaczymy, niektórzy chcą odejść na emeryturę, także rozmawiamy cały czas, ale na pewno będzie to bardzo silna lista, która myślę, że sporo namiesza w najbliższym sejmiku, jeżeli oczywiście wyborcy pozwolą. Ale liczymy, że przy wsparciu wyborców to dokonamy.
To jakie są apetyty w takim razie i jakie, nie wiem, wstępne szacunki?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ja się wolę skupić na ciężkiej robocie dla Lubusza, a nie na szacunkach. Wybory pokażą.
Jakiś plan minimum też?
Tak,
jest pan menedżerem, musi pan sobie określić.
Oczywiście, że jest plan minimum, ale na razie mamy robotę do zrobienia. Na tym się skupiamy. Podchodzimy z pokorą do najbliższych wyborów. Nie będziemy buńczucznie zapowiadać, tak jak przedstawiciele partii politycznych, o tym, że rozbiją banki i zdobędą 35 na 30 mandatów.
Ja, oni
to
też tutaj w tym studio są zachowawczy, także tutaj
ja
nie generalizowałem.
Ja mówię jako Łukasz Mejza, liczę na 5 mandatów, czyli mandat w każdym okręgu.
Proszę zapamiętać. Na koniec pytanie o miedź, bo to jest sprawa, o której też w ostatnim czasie mówi się dużo. Perspektywie, czy się oddala, czy się przybliża, trwają rozmowy. Mieliśmy przedstawiciela także Kanadyjczyków, który przyjechał tutaj do województwa lubuskiego. Wiem, że pan dzisiaj także będzie rozmawiał z głównym geologiem kraju na ten temat. Pytanie, czy coś w końcu się zmieni, czy po prostu skończy się na tym, że będziecie rozmawiać, będziecie obiecywać, a nic dalej nie pójdzie.
Panie redaktorze, o miedź, czyli o tę największą lubuską szansę walczy od początku kadencji i jestem chyba jednym z pierwszych i na pewno jednym z tych, którzy najgłośniej o tym temacie mówią i na dobrą sprawę, tak, dokładnie. Największa akcja społeczna w historii województwa lubuskiego. Cały czas ją kontynuujemy, cały czas się spotykamy, cały czas rozmawiamy.
Jak to obliczyliście państwo, że to jest największa akcja? Bo to...
największe zasięgi, między innymi w mediach społecznościowych, między innymi ekwiwalent medialny, no ale to na marginesie. Wracając do meritum mojej wypowiedzi, miedź to jest bilet do lepszego życia dla tysięcy młodych Lubuszan.
To wszystko wiemy.
Potężny zastrzyk rozwojowy, potężny bodziec dla całej lubuskiej gospodarki, nauki i sfery publicznej. Także temat, obok którego nie da się przejść obojętnie. Dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie z głównym geologiem kraju. Będziemy rozmawiać, aby tam w Warszawie nie dochodziło do hamowania lubuskiego rozwoju. Bo to jest jedna decyzja polityczna, która jest podejmowana w Warszawie, a na razie brak tej decyzji. No i niestety
geolog ją podejmuje, tę decyzję?
Geolog również ma bardzo duży wpływ na podjęcie tej decyzji, dlatego liczymy, że przekonamy go do naszych racji, po prostu do lubuskich racji, bo miedź to jest ewidentnie lubuska racja stanu i wielka szansa dla całego regionu.
Czy Łukasz Mejza wróci z tarczą, czy na tarczy z Warszawy, o tym przekonamy się wkrótce. Łukasz Mejza, przewodniczący klubu radnych bezpartyjnych samorządowców, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Drodzy państwo, szabli nie odstawię na pewno. Dziękuję. Do widzenia.